Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Pawła Cieślaka i Jakuba B. Bączka zatytułowanej Efektywność osobista i biznesowa. Czyta Maciej Więckowski. Stefanowi Antidze i mistrzom świata w siatkówce. Nasza współpraca dodała mi skrzydeł do pomagania tysiącom ludzi. Nigdy jej nie zapomnę. Jakub. Kobietom mojego życia, matce i siostrze, Jolce i Angelice. Paweł. Jakub B. Bączek. Jest trenerem mentalnym i biznesowym, mówcą inspiracyjnym, właścicielem kilku firm, autorem kilkunastu książek. Dzięki sukcesom, które osiągnął w przedsiębiorczości, doszedł do etapu wolności finansowej. Na co dzień zajmuje się tym, co przynosi mu szczęście i satysfakcję. Wspiera ludzi w odnoszeniu ich własnych zwycięstw. Efektywność osobista i biznesowa. Sukces to nie przypadek. Sukces to ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie i przede wszystkim pasja do tego, co robisz. Tylko wszystkie te elementy złączone w całość pozwolą ci osiągnąć wszystko, czego tylko zapragniesz. Pamiętaj, że istnieją nawyki charakterystyczne dla ludzi sukcesu i współczesna psychologia doskonale je zna. Najwięcej wzoruj się na ludziach, którzy mają to, czego ty pragniesz. Podążaj ich ścieżkami, a na pewno znajdziesz drogę do samorealizacji. Na końcu będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy. Mówi się, że człowiek rodzi się dwa razy. Pierwszy raz w chwili, gdy przychodzi na świat, a drugi raz w momencie, gdy dowiaduje się po co. Jako młodym ludziom wydaje nam się, że przecież mamy jeszcze tyle czasu. Przeżywamy swoje życie lekkomyślnie, nie zwracając uwagi na to, jak cenny jest czas, który dostajemy na tej ziemi. Budzimy się pewnego dnia jako starzy, nieszczęśliwi, sfrustrowani ludzie i zastanawiamy się, gdzie podział się nasz czas, nasze marzenia, nasze życie. Ciężka praca wygrywa z talentem, jeśli talent nie wykona ciężkiej pracy. Nawet największy talent bez ciężkiej pracy nie osiągnie nic. Każdy z nas ma jakąś wrodzoną zdolność, łatwość do robienia rzeczy, które innym przychodzą z trudem. Mamy do czegoś dryg, szereg predyspozycji i czerpiemy z tego wielką przyjemność. Jednak talent to za mało. Każdy człowiek osiągnie sukces dopiero wtedy, gdy wielki talent połączy z jeszcze większą, ciężką pracą. O Jakubie. Skąd zainteresowanie treningiem mentalnym? Moje zainteresowanie treningiem mentalnym wyniknęło właściwie z moich doświadczeń. Sam byłem kiedyś siatkarzem, zawodnikiem mistrza Polski juniorów w siatkówce z 1999 roku. Później pełniłem funkcję trenera, najpierw zespołu uczelnianego, następnie zespołu pozaakademickiego. Po tym okresie na jakiś czas porzuciłem siatkówkę, żeby ostatecznie wrócić do niej w roli trenera mentalnego. Czułem potrzebę pomagania sportowcom właśnie w tym aspekcie, psychicznym. Mało kto robił to wtedy w Polsce. Firmę JBB International założyłem z dwóch powodów. Ponieważ wydało mi się to logicznym następstwem moich doświadczeń oraz przede wszystkim dlatego, że najzwyczajniej w świecie lubię trening mentalny oraz prowadzenie szkoleń. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że coś, co z początku było tylko jednym z moich zainteresowań, ostatecznie stało się moją pasją, którą chciałbym dzielić się z innymi, tym bardziej, jeśli mogę im w ten sposób pomóc. Coaching versus trening mentalny. Dziś nazwa trener kojarzy się różnie. Masa ludzi zabrała się za coaching już po dwudniowym szkoleniu. Co więcej, jest przekonana o tym, że są w stanie pomagać ludziom. A to nie do końca tak działa. Pomiędzy byciem coachem a byciem trenerem mentalnym jest ogromna różnica. To diametralnie odmienne profesje. Coach pracuje głównie poprzez zadawanie pytań i wycofywanie się, by osoba biorąca udział w sesji sama doszła do odpowiedzi. Stoi z boku i obserwuje ten proces. Natomiast trener mentalny jest bardziej proaktywny. Trener mentalny, gdy ma na przykład 12 minut na to, żeby przygotować przerażonego zawodnika do wyjścia na boisku w meczu z Brazylią, nie ma czasu na zadawanie pytań. On musi działać i musi stosować metody w bardziej skompresowanej wersji, ponieważ czasami taka sesja trwa tylko kilka minut. Ja nie narzekam na brak zleceń i zaufania klientów. Może dlatego, że mam bardzo mierzalne efekty. Wydaje mi się, że wiarygodni i etyczni trenerzy będą pracować z ludźmi jeszcze setki lat. W jaki sposób można wybrać dobrego trenera mentalnego? Warto szukać praktyka. Jeśli chodzi o sport, kogoś, kto kiedyś uprawiał sport zawodowo. Jeśli chodzi o biznes, kogoś, kto potrafił zbudować przynajmniej biznes milionowy. Innych osób bym raczej nie słuchał, bo to teoretycy. Może elokwentni i sprawni w wywieraniu wpływu, ale jak mogą mnie nauczyć mentalności bogactwa, skoro sami jeżdżą Fiatem Pandą? Wiem, że to kontrowersyjne, ale też dlatego ta branża bywa traktowana podejrzliwie. Zbyt wiele w niej tak zwanych opowiadaczy. Sugeruję ich unikać. Trening mentalny. Zakres oddziaływania. Mogę podpowiedzieć, w jaki sposób ja motywuję się do robienia swoich rzeczy. Po swojemu, na swoich warunkach. Warto polubić siebie. Z całym inwentarzem zalet i wad, bo każdy je ma. W momentach, gdy tracę wiarę w swoje możliwości, próbuję uświadomić sobie, za co kochają mnie bliscy i co jest we mnie takiego, że ktoś przyjaźni się ze mną od 15 lat. To przypomina mi o pozytywnych cechach mojego charakteru i przywraca motywację do ruszenia naprzód. Kiedy sam w siebie wierzę, nie jest już tak ważna opinia innych ludzi. To daje mi energię i chęć do życia po swojemu. Takie podejście i trening mentalny w ogóle może pomóc w wielu aspektach. Pracuję nie tylko ze sportowcami i ludźmi biznesu. Zdarzyło mi się też ściągać tremę z głowy piosenkarki, doradzać komuś, kto był załamany swoim życiem seksualnym, a nawet pracowałem z niedoszłymi samobójcami. Praktycznie zawsze te metody dają bardzo widoczne efekty. Dlaczego marzenia się nie spełniają? One same się nie spełnią. Są tacy ludzie, którzy myślą, że jak codziennie będą sobie wyobrażali zdrowie, związek czy białego Mercedesa, to się samo stanie. Obawiam się, że może to być kłopotliwe i potrwa parę lat, może do końca ich życia. Dlatego uważam, że marzenia trzeba brać w swoje ręce. Zachęcam ludzi, żeby zamieniali marzenia na cele. Na przykład marzę o wyjeździe do Australii, więc nie czekam, aż to się stanie samo, bo się nie stanie. Tylko wyznaczam sobie taki cel, że na przykład do 5 lat uzbieram pieniądze, znajdę sobie tam fajne mieszkanie na miesiąc, znajdę atrakcyjne bilety i zrealizuję to marzenie. Marzenia trzeba brać w swoje ręce. Życie jest zbyt krótkie, żeby czekać. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Jak pracuje się z wybitnymi sportowcami? Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z reprezentacją siatkarzy w 2014 roku, zdawałem sobie sprawę, że dotarcie do zamkniętej męskiej grupy będzie wyzwaniem. Okazało się, że moja wiedza i doświadczenie siatkarskie szybko przełamały wszelkie bariery i początkową podejrzliwość drużyny. Znajomość nomenklatury, techniki oraz taktyki zbudowała zaufanie. Nie musiałem silić się na znalezienie wspólnego języka, ponieważ siatkówka to moja pasja – przez całe moje życie. W 2014 roku jako trener mentalny reprezentacji Polski miałem zaszczyt oglądać pracę niezwykłych siatkarzy oraz trenerów na Mistrzostwach Świata. To były najcudowniejsze momenty w moim życiu i do tej pory mam ciarki na całym ciele, gdy o tym pomyślę. Moją pasją jest konfrontowanie ludzi z tym, co jest w nich najlepsze. Czasami mówię coś, czego ludzie nie chcą usłyszeć lub czego się boją. Często wyprowadzam z komfortu i prowokuję do ciężkiej pracy. Zdarza mi się siarczyście przekląć, nawrzeszczeć na kogoś czy rozśmieszyć do łez. Tak, to cały ja. Jak współpracuję się z gwiazdami, osobowościami, ludźmi show biznesu? Tak naprawdę to realizowałem już w swoim życiu wiele dużych projektów i przedsięwzięć. Funkcjonowałem w świecie sportu, nauki i biznesu, często osiągając spektakularne wyniki w krótkim czasie. W Polsce jest jednak taka mentalność, że jak ktoś pracuje z psychologiem, to pewnie coś jest z nim nie tak, może nawet jest nienormalny. Dlatego też wielu moich klientów zaznacza w kontraktach, że nie mogę mówić o naszej współpracy publicznie i ja to szanuję. Zachowuje więc w tych przypadkach dyskrecję. Jeśli jednak dobrze się poszpera w Google'ach, to znajdą się referencje na mój temat nie tylko od Antigi i Siatkarzy, ale też od Roberta Korzeniowskiego, Mameda Kalidowa, Urszuli Radwańskiej czy Gariego Kasparowa. W świecie biznesu doradzałem prezesom i milionerom, którzy pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Bardzo też cenię sobie relacje z Jackiem Santorskim, profesorem Rafałem Ome czy profesorem Tadeuszem Lewowickim. Krótko mówiąc, ponad 50% moich klientów jest znanych z telewizji, co nie oznacza, że nie pracuję też z osobami, które dopiero marzą o wybitnych sukcesach. Czy łatwiej pracować z kobietami czy mężczyznami z zakresu treningu mentalnego? Trudno jest w tej chwili mówić o dokładnych cyfrach, ale z całą pewnością obserwuję ogromny wzrost aktywności kobiet, zarówno biznesowej, jak i związanej z rozwojem osobistym. Powiedziałbym tak z przymrużeniem oka i żartobliwie, że na sesję dla mężczyzny potrzebuje 2 razy więcej czasu niż na sesję dla kobiety. Dlaczego? Kobiety szybciej mówią, co im leży na sercu, mniej ściemniają i kluczą, potrafią się oczyszczająco rozpłakać na pierwszej sesji i to im pomaga. Z facetami jest czasem tak, że zanim im pomogę, przez 2 sesje muszę się dobijać do ich skorupy macho, który zawsze jest silny, sprawny i wie, co ma robić. Jacy są Polacy? Poza pewnymi generalizacjami trzeba pamiętać, że każdy jest wielowymiarowy, inny i trudno powiedzieć o ogólnym wizerunku charakterystycznym dla wszystkich Polaków, bo trzeba by było zbadać 38 milionów ludzkich istnień. Natomiast jeśli mielibyśmy upraszczać, to powiedziałbym, że Polacy dużo narzekają, są narodem dość zazdrosnym, zawistnym i myślę, że są takimi osobami, które źle tolerują odmienność. Z drugiej strony czuję, że Polacy są bardzo pracowici, kreatywni, innowacyjni i wydaje mi się, że są narodem, który zawsze sobie poradzi. Widać to po Polakach migrujących na Wyspy Brytyjskie. Poznałem pewną Polkę w Dubaju, która miała ciężką sytuację życiową, ale właśnie to, że jest Polką, pozwoliło jej na znalezienie jakiegoś rozwiązania na, jak to się mówi w języku polskim, załatwienie czegoś. Co ciekawe, określenie takie nie funkcjonuje w innych językach. Tylko po polsku można coś załatwić. Gdzieś tam trochę kombinujemy, ale ogólnie powiedziałbym, że jesteśmy pragmatyczni, czyli jeśli coś trzeba osiągnąć, dajcie to Polakowi, on znajdzie sposób. Polak potrafi. A jak dbać o nasz wizerunek w mediach społecznościowych? Budowanie profesjonalnego wizerunku w mediach społecznościowych to dziś wręcz obowiązek. Facebook, Twitter, Instagram, Golden Line czy LinkedIn to już konieczność. Dziś, jeśli chcesz zbudować swój personal branding w social media, musisz wykazać aktywność, uczestniczyć w branżowych spotkaniach i wydarzeniach. To, co przekazuję ludziom na moich profilach, to praktyczna i ciekawa wiedza merytoryczna, zawierająca dużo energii, humoru i inspiracji do własnego rozwoju. Pokazuję im, że jestem takim samym człowiekiem, pragnącym szczęścia i unikającym cierpienia. Czy work-life balance istnieje? Nie do końca wierzę w koncepcję work-life balance. Wydaje mi się, że jest bardzo idealistyczna, idylliczna, a wręcz utopijna. Natomiast ja staram się podzielić swój rok na 2 obszary. W jednym zajmuję się projektami, które sprawiają mi frajdę, w których realizuję swoje pasje. Jest to głównie siatkówka, golf, buddyzm. Drugą połowę roku przeznaczam na podróże. Ponieważ wyjeżdżam najczęściej wraz z osobami, z którymi jestem związany emocjonalnie, to statystycznie rzecz ujmując, 6 miesięcy poświęcam na życie prywatne, a 6 na życie zawodowe. Na pierwszy rzut oka jest to work-life balance, ale tak naprawdę właśnie podczas urlopów, nie w pracy, przychodzą mi do głowy najciekawsze pomysły jej dotyczące. Czasami ten mój balans jest zaburzony, a cała uwaga nakierowana na pracę. Chyba mnie to ratuje i sprawia, że się nie wypalam, że te rzeczy, które robię zawodowo, mógłbym także robić za darmo, bo, mówiąc kolokwialnie, one mnie rajcują. Poczucie wartości. Polacy mają problem z poczuciem własnej wartości, pewności siebie i wykorzystywaniem swojego potencjału. Odnoszę wrażenie, że mnie chyba podmieniono w szpitalu, bo nie do końca wpisuję się w ten nurt polskiej mentalności. Pomyślałem sobie, że skoro z powodzeniem realizuję projekty, dzięki którym rośnie moje poczucie pewności siebie i rozwija się mój potencjał, to ciekawie byłoby szerzyć tę ideę wśród Polaków. Trochę na zasadzie inspiracji, żywego przykładu, pokazywać, że naprawdę mogą osiągnąć dużo więcej niż to, co codziennie robią ze swoim życiem. W tym sensie jest to pomoc, wsparcie dla osób poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Droga do sukcesu. W 2009 roku założyłem pierwszą firmę i byłem tym przerażony. Obawiałem się, że za chwilę dopadnie mnie ZUS, będę musiał rozliczać się sam, a podatki mnie zniszczą. Nasłuchałem się też opinii ludzi, którzy w życiu nie mieli nic wspólnego z przedsiębiorczością, ale oczywiście najlepiej się na tym znali. Sugerowali mi, żebym pozostał na etacie WF-isty, bezpiecznie co miesiąc pobierał wypłatę ze szkoły i nie ryzykował. Natomiast we mnie był głód zmiany. Chciałem prowadzić życie mniej konformistyczne, a bardziej kreatywne. Marzyłem, by stworzyć taką przestrzeń biznesową, w której będę zarabiał pieniądze w sposób przyjemny dla siebie. I tak powstała moja pierwsza firma zajmująca się animacją czasu wolnego. Dzisiaj rozrosła się do potężnych rozmiarów. Jesteśmy liderem tej branży w Europie. Nadal jestem jej prezesem i prowadzę tę firmę, choć w międzyczasie powstało kilka innych biznesów. Doświadczenia z pierwszej firmy bardzo mi pomogły w stawianiu kolejnych kroków w biznesie. Dzisiaj już nie boję się chodzić nad przepaścią, by sięgać po kolejne marzenia. Dlaczego buddyzm? Buddyzm pomaga mi w zachowaniu równowagi, w docenianiu małych rzeczy, w akceptowaniu smutków i porażek, których każdy z nas doświadcza. Nie walczę z nimi, tylko je akceptuję. Buddyzm pomaga mi w przyzwalaniu sobie na zarabianie dużych pieniędzy, bo w tym prądzie filozoficznym bogactwo nie jest kojarzone pejoratywnie. Buddyzm pomaga mi także w medytacji. Warto marzyć. Miałem kiedyś szefa. Nazwijmy go panem M. Płacił mi mało, a wymagał dużo. Nie był ze mną szczery, ale i tak mógł liczyć na lojalność. Mocno mnie nie doceniał, a mimo to ja ceniłem go nadal. Obiecywał mi często dalekie podróże, egzotyczne lądy i piaszczyste plaże. Snułem więc swoje marzenia o służbowych wyjazdach do Egiptu, Grecji, Turcji czy Hiszpanii. Pan M. podsycał te marzenia za każdym razem, kiedy obniżał mi z jakichś powodów wypłatę. Malował przede mną obrazy palm, szerokich basenów i bezpłatnych biletów lotniczych z moim nazwiskiem. Czas jednak płynął i coraz mniej wierzyłem w jego opowieści. Był bardzo sfrustrowany, kiedy odszedłem z jego firmy. Od tamtej pory nigdy się nie spotkaliśmy. Dziś jestem 30-parolatkiem, który podróżuje znacznie więcej niż statystyczny Polak. Kiedy musiałem wypełnić listę krajów, które odwiedziłem w ostatnich 5 latach, było to potrzebne, by otrzymać wizę do USA, zajęło mi to 45 minut. Lista moich podróży we wniosku wizowym zrobiła wrażenie na konsulu Stanów Zjednoczonych. Powiedział coś w stylu "You're a hard traveler, sir". Co ciekawe, za wiele swoich podróży nic nie płacę, albo też udaje mi się, tak podróżować, żeby wydawać dużo mniej niż inni, korzystając z tych samych usług i odpoczywając w tych samych miejscach. Dlaczego więc wciąż uważam, że marzenia się nie spełniają? Bo marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Nie wystarczy marzyć, trzeba też działać. Nie wystarczy snuć wyobrażeń, trzeba też podejmować decyzje. Nie wystarczy śnić, trzeba pracować tu i teraz. Gdybym nie założył firmy zajmującej się animacją czasu wolnego w 2009 roku, Stageman, nie audytowałbym hoteli ze swoimi pracownikami na całym świecie. Gdybym nie współtworzył jednej ze swoich spółek z zakresu lotnictwa, Akademia Stewardess, nie otrzymywałbym zniżek na niektóre loty. Gdybym nie budował przychodów pasywnych, work and fun, nie mógłbym podróżować przez ponad 6 miesięcy w roku łącznie. Gdybym nie pisał książek, które są bestsellerami w największych księgarniach, JBB International, to musiałbym pewnie pracować tradycyjnymi metodami, żeby zawsze mieć na koncie wypłatę. Marzenia musisz spełnić własnoręcznie, bo same się nie spełnią. Po co ci to pokazuję? Żeby zaszpanować? Nie. Żeby cię wkurzyć? Może trochę. Niektórzy wolą smęcić, mówić, że automatyzacja biznesu to bujda, pierdzieć w stołek i szukać wymówek. W sumie nic mi do tego. Szanuję ludzi razem z ich wyborami. Czasem tylko wolałbym, i taka jest moja pasja, by Polacy mniej narzekali, a więcej działali. Jeśli to może kogoś zainspirować, to zaryzykuję uszczypliwe komentarze. Część z was pewnie nie przeczytała Zarobić milion idąc pod prąd mojego autorstwa, więc oto przyspieszony kurs, jak to zrobiłem, że połowę roku pracuję w swoich pasjach, jak sport, wystąpienia publiczne, trening mentalny czy buddyzm, a połowę spędzam na urlopach. Po pierwsze, buduj niszowe, szybko dochodowe biznesy. Po drugie, buduj wspaniały zespół. Po trzecie, automatyzuj lub eliminuj procesy z dołu drabinki Pareto. Po czwarte, dawaj ludziom wartość wow. Po piąte, bądź prawdziwy, szczery, uśmiechaj się do ludzi.